Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi Salwadoru. Obowiązki Kościoła i społeczeństwa względem chorych i umierających Benedykt XVI przypomniał uczestnikom Kongresu Papieskiej Akademii Pro Vita. Naszymi gośćmi będą biorący udział w tym wydarzeniu profesor Alicja Grześkowiak, dr Wanda Pułtawska i profesor Zbigniew Żylicz. 25 lutego na magazyn zaprasza Barbara Marczewska.
Na audiencjach prywatnych papież przyjął dziś czterech biskupów z Salwadoru, którzy rozpoczęli wizytę ad limina. Kraj ten leży w Ameryce Środkowej nad Oceanem Spokojnym. Na powierzchni niewiele większej od województwa podlaskiego ma około 6 milionów mieszkańców. Prawie 4/5 z nich jest katolikami, a 17% stanowią protestanci. Terytorium zamieszkiwane przez Azteków i Majów na początku XVI wieku zdobyli Hiszpanie. Salwador ogłosił niepodległość w 1823 roku. Na jego burzliwą historię złożyły się liczne konflikty zbrojne. Po 13-letniej wojnie domowej, zakończonej porozumieniem pokojowym w 1992 roku, kraj wszedł na drogę demokratyzacji.
Ewangelizację obecnego Salwadoru rozpoczęto w XVI wieku. Pierwsza diecezja powstała w 1842 roku w stolicy kraju San Salwadorze. Na początku ostatniej wojny domowej zamordowany został tamtejszy arcybiskup Oscar Arnulfo Romero. Dziś kraj ma 8 diecezji i biskupstwo polowe. Dwukrotnie Salwador odwiedził Jan Paweł II.
Wśród biskupów przyjętych dziś przez Benedykta XVI był arcybiskup stolicy kraju Fernando Sáenz Lacalle. Stoi on na czele konferencji episkopatu. Zapytany o główne problemy duszpasterskie Salwadoru wskazał m.in. na liczną emigrację do USA i przemieszczanie się ludności wewnątrz kraju, na zorganizowaną przestępczość, zwłaszcza młodzieżową, oraz na konieczność obrony życia i rodziny.
Możemy być wdzięczni Bogu, że dzięki wspólnemu działaniu wielu organizacji katolickich prowadzonej od kilku już lat zebraliśmy liczne podpisy, osiągając poprawkę pierwszego artykułu Konstytucji. Głosowało za nią ponad 2/3 deputowanych. Poprawiony artykuł mówi odtąd o respektowaniu życia od chwili poczęcia. Był to wielki sukces, pozwalający na obronę życia i niedopuszczający jakiegokolwiek prawodawstwa sprzyjającego aborcji. Obecnie zabiegamy o jeszcze jedną reformę konstytucyjną. Chodzi o to, by małżeństwo było określone jako związek mężczyzny i kobiety. Ponadto dążymy do zapewnienia prawa do adopcji jedynie parom heteroseksualnym, żyjącym w regularnym związku małżeńskim.
Pan życia jest obecny przy chorym jako ten, który daje życie. Poprzez śmierć otwiera się dla każdego z nas życie pełne i definitywne. Tę chrześcijańską perspektywę choroby i śmierci Benedykt XVI zarysował przed uczestnikami kongresu zorganizowanego przez Papieską Akademię Pro Vita. Został on poświęcony opiece nad ciężko chorymi i umierającymi. W kongresie obok członków Akademii zebranych w Rzymie na swej 14. sesji plenarnej bierze udział ponad 300 specjalistów w zakresie etyki, medycyny, prawa, teologii. Papież wskazał na szczególne powołanie wspólnoty wierzących do towarzyszenia umierającemu w jego spotkaniu z Bogiem, źródłem życia i miłości. Jednak nie tylko ona ma mieć udział w tajemnicy cierpienia i śmierci oraz świtu nowego życia.
Całe społeczeństwo przez swoje instytucje cywilne i służbę zdrowia powołane jest do respektowania życia i godności osób ciężko chorych czy umierających. Jesteśmy wprawdzie świadomi, że to nie nauka przynosi odkupienie. Niemniej jednak na całym społeczeństwie, a zwłaszcza na tych, którzy związani są z naukami medycznymi, spoczywa obowiązek wyrażania solidarnej miłości. Mają oni chronić i szanować ludzkie życie w każdej chwili jego ziemskiego rozwoju, a przede wszystkim wtedy, gdy cierpi ono sytuację choroby czy jest w fazie końcowej.
Papież zwrócił uwagę, że zapewnienie chorym terminalnym wszystkich środków terapii zwyczajnej to obowiązek moralny. Moralnie dozwolone, ale nieobowiązkowe jest też stosowanie środków nadzwyczajnych. Ponadto społeczeństwo winno zapewnić rodzinom ciężko chorych pomoc w opiece nad nimi. Ojciec Święty przypomniał raz jeszcze, zgodnie z nauką od wieków głoszoną przez Kościół, etyczne potępienie wszelkich form eutanazji. Wspólnota kościelna ma obowiązek zadbać o pomoc duszpasterską dla ciężko chorych. Jest też powołana do świadectwa chrześcijańskiej miłości względem tych, którzy pozbawieni są opieki rodzinnej.
Obrady kongresu otworzył prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, biskup Elios Greccia.
W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że po raz trzeci Papieska Akademia Pro Vita podejmuje problematykę pomocy osobie umierającej, kwestie potępienia eutanazji oraz norm obowiązujących lekarzy wobec chorych w stanie terminalnym. Po raz pierwszy w 1999 roku zajęliśmy się zarówno postawami, jak i psychologią współczesnego społeczeństwa, które niechętnie myśli o śmierci, z trudem akceptuje osobę umierającą i jej pomaga, ponieważ jest całkowicie nastawione na produktywność. Rozważaliśmy także wszelkie aspekty medyczne pomocy osobom umierającym. W roku 2004 zastanawialiśmy się nad szczególną kategorią chorych, to znaczy znajdujących się w trwałym stanie wegetatywnym. To właśnie w tych przypadkach, kiedy doszło do zaburzeń świadomości z powodu uszkodzeń mózgu, po raz pierwszy zaproponowano eutanazję. Chodzi o osoby, które ponad rok nie mają świadomości i są traktowane jako znajdujące się w stanie wegetatywnym, chociaż jak wiadomo, nimi nie są. Chcieliśmy więc sprecyzować wszystkie zachodzące w tych przypadkach obowiązki. Obecnie pragniemy przypatrzyć się bliżej ostatniej fazie życia na Ziemi, to znaczy osobie nieuleczalnie chorej i umierającej. Chodzi o najbardziej kruchą kategorię chorych, najboleśniej doświadczających samotności, świadomych, że niebawem muszą umrzeć. Wybraliśmy tę kategorię pacjentów, aby otrzymali z jednej strony wszelką możliwą pomoc płynącą z chrześcijańskiej nadziei, z drugiej zaś strony należną im pomoc medyczną. Zależy nam, aby w tej najbardziej delikatnej, najboleśniejszej chwili samotności choremu spieszono z pomocą, wykorzystując to, co najlepsze w medycynie, energię społeczną i siłę wiary.
Często spotykamy się z opinią, że eutanazja jest najbardziej humanitarnym sposobem położenia kresu cierpieniu. Co ksiądz biskup sądzi na ten temat?
Tak się o tym kusząco mówi w społeczeństwie dobrobytu. W rzeczywistości chodzi o przyspieszenie śmierci. Czyn ten wymierzony jest w dar życia, które nie jest niczyją własnością. Również sam chory nie może arbitralnie zarządzać swym życiem. Wobec eutanazji nie można ograniczać się do sprzeciwu. Chodzi o jedno z najpoważniejszych przestępstw, znacznie groźniejsze od kary śmierci, którą usprawiedliwia się obroną społeczeństwa przed najgroźniejszymi przestępcami. W tym przypadku fakt, że ktoś jest bliski śmierci, nie jest niczyją winą. Również nie spełnia się powinności wobec samego przygnębionego pacjenta, choćby wcześniej prosił o śmierć. W takiej sytuacji powołaniem społeczeństwa i medycyny jest zwrócenie szczególnej uwagi na te przypadki i działanie odpowiedzialne. A una
loro responsabilità. Czy eutanazja mogłaby stać się narzędziem eliminacji osób, których leczenie jest kosztowne?
To fakt, że często nie mamy odwagi, sił ani chęci, aby zaangażować siły gospodarcze w leczenie przewlekle chorych. Owszem, kosztuje to tych, którzy czują się dobrze, a powinni nauczyć się pomocy. Jeśli nie zostanie zmobilizowana odpowiedzialność i solidarność, jeśli zgodzimy się, aby znikła solidarność z umierającym, jak to ma niestety miejsce w przypadku istot poczętych, które chcą przyjść na świat, to społeczeństwo pogrąży się w otchłani, tracąc swe podstawowe wartości i solidaryzm.
Mówił biskup Elios Greccia.
W kongresie Papieskiej Akademii Pro Vita bierze udział dr Wanda Pułtawska.
Aktualna sesja jest poświęcona chorobom letalnym, tym, którzy muszą umrzeć, i sposobom umierania, sposobom leczenia, zapobiegania, ale głównie ja myślę, chodzi o to, się przeciwstawić narastającej propagandzie za eutanazją. To jest ważna sesja, bo ta tendencja istnieje i narasta zarówno w Europie, jak także w Polsce.
Trzeba przyznać, że w prawie coraz częściej legalizują eutanazję.
Profesor Alicja Grześkowiak.
I w ostatnim czasie Parlament Luksemburgu przegłosował dekryminalizację eutanazji. To znaczy, że eutanazja nie będzie już przestępstwem. I to jest tendencja, patrzę na to jako prawnik, której koniecznie trzeba się przeciwstawić. A żeby się przeciwstawić, to trzeba jednak powiedzieć, że prawo do życia rozpoczyna się od poczęcia, a kończy się wraz z naturalną śmiercią. I nie można prawa do życia odbierać u końca życia. Przede wszystkim trzeba wprowadzić do świadomości ludzi, że prawo do życia nie jest prawem, którym można dysponować. Ani ustawodawca, ani sam człowiek. Pan Bóg daje prawo do życia, w to głęboko wierzymy. Tak jest, Pan Bóg tworzy życie i z Panem Bogiem spotykamy się po zakończeniu życia. I nikt nie może tego procesu za Pana Boga wykonywać. A ludzie chcą zamieniać się w najwyższą istotę, chcą odbierać życie. I też nad tym będziemy zastanawiać się, nad procesem, który jest tak niebezpieczny, czyli nad eutanazją.
Ja myślę, że akceptacja eutanazji głównie była spowodowana tym, że nie znano alternatywy. Ludzie nie wyobrażali sobie, co można innego zrobić dla człowieka cierpiącego.
Profesor Zbigniew Żylicz.
I w pewnym momencie, jakieś lat temu, 15, wprowadziliśmy tę alternatywę, zaproponowaliśmy inny sposób podchodzenia do tych problemów. I tak samo jak w każdym innym kraju jest bardzo dużo dobrych ludzi, dobrze myślących, oni natychmiast to podchwycili. I w tej chwili mamy rodzaj jakiejś bardziej równowagi między tymi akcjami proeutynatycznymi, a jednocześnie hospicja są coraz lepiej zaakceptowane w tym. No jeszcze daleko nam do celu, ale to jest też bardzo dobry początek. Dla mnie to jest też ważne, że to społeczeństwo potrafi też patrzeć na to dobro i zrozumieć, co jest dobre.
Trzeba się zająć chorymi w ten sposób, żeby im dać możliwe przygotowanie do śmierci, a poza tym jak się da uratować także to zdrowie, które bywa w ręku medycyny, więc będą też artykuły ludzi, którzy pracują w hospicjach, lekarzy, którzy się zajmują tymi chorobami, bo to nie jest tak, że człowiek zaraz umiera. Są długie okresy umierania i w tym umieraniu trzeba ludziom pomóc być spokojnymi, bo perspektywa śmierci niesie na przykład zespoły depresyjne, które można leczyć, które trzeba leczyć. Także jest problem zarówno opieki nad chorymi, jak całej koncepcji, o co chodzi. Śmierć nie jest końcem. Śmierć jest przejściem w inny wymiar, ale do niego się przygotować. I stąd ta sesja ma taki aspekt także od strony teologicznej, psychologicznej, filozoficznej, żeby człowiek zobaczył, o co chodzi. Chodzi o to, żeby śmierć była szczęśliwa.
Istnieje też międzynarodowa ochrona prawa do życia i w tych międzynarodowych aktach praw człowieka nie jest napisane, że prawo do życia można zabierać pod koniec życia, kiedy człowiek jest chory, kiedy jest słaby, kiedy nie chce żyć. W tej chwili odbywa się taki dziwny proces, że prawnie wyjmuje się pewien segment życia spod działania ochronnego. I to jest niepokojący proces, że coraz więcej prawników to usprawiedliwia. Najpierw usprawiedliwiono zabijanie u początków życia, a teraz rozszerza się proces legalizacji zabijania u końca życia. Więc dlatego to jest takie niepokojące. A tytuł naszej sesji jest bardzo znamienny. Trzeba stać obok człowieka chorego. Trzeba trzymać go za rękę, towarzyszyć mu, pochylać się nad nim. Wtedy będzie mu łatwiej, bo wszyscy przez ten proces musimy przecież przejść.
Z moich doświadczeń lekarza, który często ma kontakt ze starymi, z geriatrią, to nie jest tak, że pacjenci chcą umrzeć tylko. Pacjenci, jak czują się traktowani jako niepotrzebni, mają poczucie, że wszystkim zawadzają, to wreszcie dobrze, ja chcę z tym skończyć. Jestem przekonana, że tam, gdzie pacjent chory jest traktowany z serdecznością, miłością, tam nie przychodzi myśl zabij mnie. Nic podobnego. To jest dowód, że jest niewłaściwa opieka i niewłaściwe otoczenie. Ludzie powinni umierać w otoczeniu kochającej rodziny, w swoim własnym domu, nie za parawanem szpitalu, po prostu. W domach opieki, jeżeli pacjenci popełniają samobójstwo, to dlatego, że są źle traktowani, a nie dlatego, że oni by chcieli umrzeć. Nie, każdy chce żyć. Tylko chodzi o to, że to życie bywa tak nieznośne, że śmierć wydaje się wybawieniem. To jest po prostu objaw depresji. Trzeba się zająć chorymi tak, żeby mieli poczucie, że są kochani, że są potrzebni, mimo że są chorzy.
Panie profesorze, doświadczenia hospicjów. Czy Można widzieć, że tych ludzi dobrej woli, którzy stają u boku człowieka chorego, jest sporo.
Tych ludzi jest zawsze dużo. Problem tylko polega na tym, żeby oni byli zaakceptowani w całym systemie i tylko w niektórych krajach zaczyna się ta akceptacja. Ludzi dobrej woli jest zawsze dużo, tylko im trudno się zorganizować i trudno uzyskać fundusze na to, ale we wszystkich krajach europejskich w tej chwili są hospicja. I w Polsce, i w Holandii, i w Anglii. Także to jest ruch, który się naprawdę bardzo rozszerza, z tym, że brakuje nam jeszcze takiego zaakceptowania przez oficjalną medycynę, a bez tego też jest bardzo trudno dalej pójść.
Kto wybiera taką posługę?
To trochę trzeba mieć talentu do tego i zamiłowania. I też trzeba zrozumieć, że umieranie też tak jak narodziny są częścią życia i też do tego należy. Jeżeli ktoś to zrozumie i potrafi to zaakceptować, to wtedy jest łatwiej być przy tym umierającym. Także to są i lekarze, i pielęgniarki, i księża i wiele, wiele innych osób, które naprawdę odczuwają wiele satysfakcji z tego, że się jest przy człowieku umierającym. I to jest dla tych ludzi, co to wybrali i przeżyli pierwsze fazy tej posługi, to jest coś najpiękniejszego, czym możemy uczestniczyć.
Ma pan profesor okazję porównywać rozwój hospicjów w różnych krajach, w Wielkiej Brytanii, tak, w Holandii, w Polsce. Jak to u nas w tej chwili wygląda?
Także dynamika jest duża, ale nam brakuje jeszcze, mówię o Polsce, pewnej stabilizacji w budżecie i w całym systemie. Ponieważ pieniędzy jest mało na całym świecie, na służbę zdrowia, to najczęściej się właśnie obcina tego rodzaju dotacje. Także my zawsze będziemy w medycynie paliatywnej, zawsze będziemy walczyli o pieniądze i zawsze będziemy walczyli o nasze miejsce, ale taka jest nasza rola, w każdym kraju tak samo jest.
Co te obrady Akademii wniosą w myślenie Kościoła o towarzyszeniu osobie u kresu jej życia? Co te obrady wniosą w ogóle w dysputę, która się toczy może na różnych forach?
Chciałam się, że chodzi o uczulenie świadomości ludzi. Po pierwsze, ludzie współcześnie nie chcą myśleć o śmierci, chcą usunąć chorych, by nie było widać. Trzeba ich wystawić niejako na plan pierwszy, że to są ci ludzie, którzy są najważniejsi w tej chwili, bo oni się zbliżają do wielkiej sprawy przejścia do spotkania z Bogiem. Dla ludzi wierzących trzeba to przypomnieć. Ludzie zapominają, że to nie jest tak, że to nie ma mnie potem. Potem jest, jest ta nieśmiertelność, o której się nawet katolicy wstydzą i boją mówić. W moim pojęciu ta sesja powinna ludziom przypomnieć, tak samo powinno przygotować do sakramentu chorych, do tego, żeby byli w stanie łaski, to o tym przestają mówić ludzie w tej chwili. Jest taka postawa pewnego ukrycia intymności wiary i religii, zamiast wysunąć na plan pierwszy, bo to ważniejszego niż śmierć. Żyjemy po to, żeby umrzeć. Nie ma innego sensu życie ludzkie, tylko śmierć.
Ale myślę, że ta sesja też powinna wzbudzić w nas takie uczucie, które kierować nami powinno, kiedy znajdujemy się w obliczu śmierci innych osób. Powinniśmy im pomagać, powinniśmy łagodzić ból, powinniśmy trzymać za rękę, powinniśmy jakby iść przeciwko temu, co w dzisiejszej cywilizacji się pokazuje, że jest najważniejsze, najważniejszy jest sukces, a myślenie o śmierci oddala się. A to wszystkich nas czeka i musimy być przygotowani. Mam nadzieję, że z tej sesji uczestnicy jej przeniosą do swoich krajów, do swoich organizacji, ale też i do swojego myślenia taką świadomość, że człowiek umierający jest człowiekiem, bo człowiekiem jest się do końca swojego życia, a więc jest godny szacunku, ale też przede wszystkim miłości.
Co ja mam do zaproponowania, to jest bardziej praktyczne podejście. Jest bardzo łatwo mówić, że jesteśmy przeciwko eutanazji, ale bardzo trudno jest lekarzom stwierdzić, co jest eutanazją, co nie jest eutanazją. Czyli bardziej praktyczne podejście do tego i myślę, że uczuli ludzi na te problemy. Mam nadzieję, że na ten temat będziemy dużo rozmawiali. Widzę wspaniałych ludzi tutaj dookoła i bardzo się cieszę na to, że to się udało.
Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego kończymy nasz magazyn. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.